Słuchacie Radia RMF 24. Kierujemy teraz naszą uwagę na wschód od naszego kraju, no bo padła propozycja. Cytuję. Ukraina musi wycofać swoje wojska z nowych regionów Rosji, stwierdził Władimir Putin, podając warunki negocjacji z Kijowem. Według dyktatora Ukraina musiałaby również zrezygnować z zamiaru wstąpienia do NATO, choć no początkowo rosyjskie agencje twierdziły, że Putin byłby w stanie oddać Zaporoże i obwód chersoński. To tym słowom zaprzeczył wkrótce sam Putin. Z nami na linii teraz w Radiu RMF 24 profesor Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pani profesor, Ukraina odpowiada Putinowi, że no, oczywiście nie ma takiej możliwości. Jak pani sądzi, dlaczego akurat teraz taka propozycja pojawiła się ze strony Rosji?
No przede wszystkim dlatego, że będzie odbywała się konferencja pokojowa w Szwajcarii, gdzie Wołodymyr Zełenski będzie szukał poparcia wśród różnych delegacji tam, które się zbiorą, to jest 90 delegacji i państw i organizacji międzynarodowych, które będą albo już nawet są zwolennikami tej propozycji pokojowej, którą Zełenski przedstawił w takich 10 punktach, między innymi dotyczących tego, żeby wycofać wojska rosyjskie z terytorium Ukrainy, a jednocześnie tam były takie kwestie też jak bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo żywnościowe i kilka innych elementów, które są ważne dla ustabilizowania sytuacji w naszym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. A Putin tę mantrę pokojową już nie pierwszy raz przedstawia, dlatego że jak sobie śledziłam to jakiś czas temu, to bardzo dużo było odniesień z czasów Związku Radzieckiego, który nie tylko w zimnej wojnie walczył o pokój, ale również w latach 30. Próbował grać taką kartą, że jest biały i puszysty. Tymczasem w tym samym czasie represjonując własnych obywateli i obywateli sąsiednich państw. Więc ta propaganda pokoju ze strony Rosji odgrywa zupełnie inną rolę niż tak jak, nie wiem, obywatel Zachodu by sobie przedstawiał, że pokój jest czymś dobrym.
No i te propozycje Putina są tak na wszelki wypadek mocno nie do przyjęcia, tak chyba, żeby przypadkiem komukolwiek nie przyszło do głowy, żeby się na to zgodzić albo przynajmniej rozważać.
Chociaż to, co teraz mówił, czyli o wycofaniu się Ukraińców z terenów rosyjskich, tak zwanych rosyjskich, okupowanych tak naprawdę, są takimi wersją minimum, dlatego że jeszcze niedawno na telegramie Dmitrij Miedwiediew, były prezydent, a teraz taki bardzo mocny propagandzista, szerzył również takie, tam był też zaproponował bodajże 7 punktów, między innymi to, że Zachód powinien uznać to, że w Ukrainie jest rzekomo banderowski, nazistowski reżim polityczny, a w związku z czym te maksymalistyczne rządy żądania Rosji tak naprawdę są czymś, do czego zmierza Rosja, a to, co teraz przedstawiane jest w tak zwanej kontrze narracyjnej, byśmy tak powiedzieli, ze strony Putina, jest tym, co byłoby do łyknięcia na przykład, nie wiem, wśród państw, które albo niespecjalnie się interesują, co się dzieje, albo nie chcą wchodzić w dwa zwaśnione obozy między Ukrainą a Rosją.
A myśli pani, że jest taki poziom tych propozycji, żeby Ukraina no, przyjęła je i jakby żeby one weszły w życie, czy po prostu Ukraina przyjmuje taką postawę, że musimy odzyskać wszystko to, co nam zabraliście i nie ma tutaj żadnych negocjacji?
Znaczy, po pierwsze nie ma woli politycznej ze strony Rosji, dlatego że, no nie wiem, w mediach czasami czytamy w różnych artykułach, nawet zachodnich, takie dziwne propozycje, że rzekomo już doszło do porozumienia, tylko oczywiście Ukraińcy się obrazili i poszli sobie od stołu negocjacyjnego. Tak nie było. Rosja nie ma woli do tego, żeby mieć pokój w rozumieniu, nie wiem, że chodzi na przykład tylko o terytoria, na które mógłby ewentualnie zgodzić się z Wołodymyr Zełenski. Tutaj jest zupełnie inny element, mianowicie takiej presji politycznej, bo te sygnały, które Rosja wysyła, to nie wysyła nawet do Ukrainy, tylko najbardziej do Stanów Zjednoczonych i Putin byłby zainteresowany rozpoczęciem rozmów z Donaldem Trumpem, chociażby, takie też są sygnały ze strony Donalda Trumpa, po to, żeby złamać wolę polityczną i wolę walki ze strony Ukraińców, no bo jeżeli nie będzie tego sojusznika amerykańskiego, to Ukraińcom będzie bardzo trudno. I tak naprawdę, tak jak sobie Putin wyobraża ten pokój, to jest przyjście na kolanach albo Europejczyków, albo Ukraińców, bo nie będą mieli innego wyjścia. Rosja jest nastawiona na anihilację, zniszczenie państwa ukraińskiego po to, żeby móc z jednej strony mieć paliwo wojenne dla reżimu putinowskiego, który dzięki temu przestawia się trochę na inne tory działania, bo nie mogąc zaoferować rozwoju ekonomicznego, jest przeszłość, jest rozgrzebywanie wielkiej wojny ojczyźnianej i to paliwo militarne, które mobilizuje Rosjan do tego, żeby nie przegrać, bo w Rosji teraz jest taki trend o tym mówiący, że nawet jeżeli się nie uda wygrać, to przynajmniej, żeby Zachód nie przyszedł i nie odebrał Rosjanom tego, co już zdobyli.
Naturalnie. Pani profesor, wczoraj uderzono w Rosję, no, wydaje mi się, celnie sankcjami. W ich wyniku rosyjskie firmy zostały właściwie odcięte od dostępu, łatwego dostępu do euro i dolara. Firmy oraz inwestorów zmuszono, by działały tak jakby na rynku pozagiełdowym. No i to jest przede wszystkim droższe rozwiązanie. Czy to jest odczuwalne już faktycznie w Rosji?
No tak, to trochę nawet bym powiedziała, że zaskoczyło nie tylko Rosjan, ale też komentatorów, dlatego że te rozszerzone sankcje amerykańskie, które mówią o tym jednoznacznie, że to, co Rosja robi, czyli ta machina wojenna nie dotyczy tylko, nie wiem, przemysłu zbrojeniowego, ale została rozciągnięta również na system finansowy, czyli właśnie objęto sankcjami moskiewską giełdę, która działała od lat 90. bardzo długo i była takim stabilizatorem w ostatnim czasie. Rozciągnięcie tego postrzegania wojny w kontekście finansowym i bardzo mocno uderzyło bardzo mocno uderzy w rosyjski biznes przede wszystkim. Rosjanie na razie też zadziałali trochę panicznie i to też jest czasem nie rozmowa o ekonomii, tylko rozmowa o pewnej psychologii tłumu, bo jeżeli rzeczywiście Rosjanie zaczną szturmować banki, a takie oceny i takie zdjęcia widzieliśmy, no to też może być problem dla w ogóle systemu bankowego. Na razie tego nie widzę, ale problemy czy też biznesu, który czy importuje, czy będzie eksportował na zewnątrz, będzie o wiele trudniej bez możliwości operowania euro bądź dolarem. I tutaj to rozszerzenie też sankcji dotyczy różnych innych partnerów rosyjskich i w obawie przed tym, żeby nie być objętym sankcjami amerykańskimi, również partnerzy dotychczasowi Rosji zaczynają trochę patrzeć z dystansem na kontakty finansowe z Rosją, chociażby, nie wiem, Chiny, Indie czy Turcja. To będzie utrudnione. Jeszcze więcej możliwości, więcej wysiłku będą musieli włożyć do tego właśnie eksporterzy czy importerzy rosyjscy, żeby opanować sytuację.
No o sile tego uderzenia może świadczyć wypowiedź Miedwiediewa. Rosja powinna starać się wyrządzić maksymalną krzywdę tym krajom, które nałożyły ograniczenia na nasze państwo i wszystkich naszych obywateli, szkodzić wszędzie, gdzie można. No to świadczy chyba o tym, że naprawdę zabolało.
Na pewno zabolało. Mocno.
Pani profesor, to jeszcze zapytam panią o szczyt, który rozpoczyna się jutro w Szwajcarii. Czego się pani spodziewa? O co przede wszystkim chodzi w tym szczycie?
No przede wszystkim, jak ja to oceniam, to może nie tyle o uregulowanie tego konfliktu, tylko wysłanie jasnego sygnału, trochę burzącego tę właśnie pokojową propagandę Rosji, która no niestety dla nas, my tego nie za bardzo widzimy, bo trochę operujemy w innej przestrzeni medialnej, ale czy to w Indiach, czy w Afryce, czy w Chinach i w ogóle na, nie lubię tego pojęcia, ale na takim pozaeuropejskim rynku medialnym, to ta rosyjska narracja o tym, że Stany Zjednoczone walczą w Ukrainie przeciwko Rosji, że próbują osłabić na arenie globalnej, trafia na podatny grunt. W związku z czym taka teza, którą też podbija rosyjska propaganda, że Ukraina tak naprawdę to chce wojny, ponieważ Zełenski chce przedłużyć swoje rządy, też gdzieś tam się przebija. Więc w momencie, kiedy zbiera tak liczną w sumie delegację Zełenski, pokazującą, że on chce pokoju, że właśnie jest wbrew tej wizji, którą oferuje rosyjska propaganda, jest ważnym sygnałem. I to ostatnio się w ogóle Zełenski zaktywizował w kontaktach dyplomatycznych w Azji, czy też właśnie, nie wiem, z przywódcą Indii, który tylko co wygrał wybory, a jednocześnie no, próbuje być tym państwem neutralnym, a niekoniecznie ta neutralność, niekoniecznie o tę neutralność nam chodzi.
To jeszcze jedna sprawa, ponieważ Joe Biden i Wołodymyr Zełenski na szczycie G7 podczas jakiejś wspólnej konferencji prasowej ogłosili podpisanie 10-letniego porozumienia dotyczącego bezpieczeństwa. No i jest pytanie, czy to coś faktycznie oznacza, czy to tylko taki gest?
No to są takie zobowiązania polityczne bardziej. Te porozumienia dotyczące bezpieczeństwa Ukrainy no nie są takim parasolem ochronnym nad Ukrainą, rozpostartym ze strony państw i europejskich, i Stanów Zjednoczonych. Rzeczywiście to jest raczej zobowiązanie do tego, że biorąc pod uwagę interesy Rosji i działania Rosji w Ukrainie, że ten konflikt może się rozciągać w czasie. A więc takie porozumienie niosło pewien taki ładunek emocjonalny, który działa politycznie, czyli nawet jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek zmiany politycznej, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w niektórych państwach europejskich, które mają podobne porozumienia z Ukrainą, no to jest takie możliwość patrzenia na ręce polityków do tych zobowiązań długoterminowych, a nie tylko tu i teraz, no bo rzeczywiście sytuacja się wokół jest bardzo dynamiczna, jest mocno skomplikowana, niestety nie na naszą korzyść i trzeba po prostu się uzbroić w silną pozycję, silną wiarę i wolę polityczną w to, żeby walczyć o swoje i wartości, i interesy.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo pani dziękujemy. Profesor Agnieszka Legutska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Kłaniamy się nisko. Do
bardzo
usłyszenia.
Dziękuję.